Naszym gościem jest pan dr Marek Kawa, amerykanista. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie doktorze, patrzymy ciągle już z pewnej perspektywy na zakończoną wczoraj wizytę prezydenta Joe Bidena w Polsce, w naszej ojczyźnie. Przypominam, drugą wizytę w ciągu jednego roku. Wiadomo, warunki wojny jakoś też tę wizytę na pewno sprowokowały, czy przyspieszyły, nasiliły to, że tak często pan prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki jest w naszej ojczyźnie. Chciałbym na początek zapytać o taką ogólną refleksję na temat tego, jak to z pana perspektywy wygląda. Cała ta wizyta, otoczka, no i przebieg, bo też taką niespodzianką chyba było spotkanie, taki przystanek prezydenta Bidena w Kijowie.
No ja myślę, że radiosłuchaczom Radia Maryja nie trzeba podkreślać, wskazywać, jak trudne są czasy, tak, które się dzieją. Jesteśmy w epicentrum, można powiedzieć, czy tuż obok epicentrum wojny. Wojny, która ma charakter rozwojowy, która nie będzie prawdopodobnie tylko dotyczyć tutaj dwóch stron, Ukrainy czy Rosji, ale widzimy, że też ta wizyta to jest jakieś zaznaczenie strefy wpływów. Ukraina prawdopodobnie już, to chyba Rosjanie muszą się pogodzić, chyba że dojdzie do jakiejś masakry nuklearnej, jest już raczej jako społeczeństwo mentalnie i można powiedzieć już politycznie, może jeszcze nie terytorialnie, ale w strukturach europejskich, NATO, tak, w sensie przynajmniej zapowiedzi deklaracji, bardzo duże poparcie społeczeństwa ukraińskiego dla obrony, dla też powrotu, pamiętajmy, Ukraina jest jednak w 20% swojego terytorium jednak ogołocona. Tak krytyczne obszary jak Krym, który daje możliwość takiego otwarcia dla Rosji, bo to jest przecież Morze Czarne, to jest baza czarnomorska, ważny wylot takiego strategiczny, to jest przecież Donbas. Więc pytanie, czy uda się kiedyś powrócić do tej stałego, można powiedzieć, integralnego zakresu terytorialnego. I dlatego też odczytajmy tak, tę wizytę niespodziewaną, na pewno takim stylu trochę amerykańskim, świetnie zorganizowaną też, podkreślmy, też przez polskie służby, tak, bo to przecież prezydent Biden pojawił się w Polsce, tak, w Rzeszowie tutaj potajemnie został przetransportowany też polskim wagonem do Kijowa. Jeszcze jakby nawiązując do pytania ojca, takiego jakby dotyczącego pewnej rekapitulacji czy podsumowania tej wizyty, nie ulegajmy tym różnym głosom malkontenckim, że to nie było historyczne, że to było takie nieważne, może przy okazji Warszawa. No absolutnie, fakty są, świadczą dokładnie co innego. To historia, czy historia geopolityczna dzieje się na naszych oczach. Nigdy do tej pory, to jest też dla samego Bidena. Biden całe życie swoje polityczne poświęcił, aby zostać prezydentem. To są prawdopodobnie jego najważniejsze przemówienia międzynarodowe. To drugie przemówienie w Warszawie. Oby mu opatrzność dała, aby mógł, powiedzmy, jeszcze wygłosić trzecie zwycięskie, to znaczy, czy współtowarzyszyć przy zwycięstwie. No może już nie w Warszawie, ale w Kijowie może takie przemówienie. Nie wiemy, ale taki jest przynajmniej kierunek. Amerykanie stawiają bardzo mocno na rozwiązanie tego konfliktu w tym duchu, co powiedział właśnie prezydent amerykański w Warszawie. Już takich, tak trochę patrząc gramatycznie w takich czasownikach, aspektu dokonanego, to znaczy, że Putin musi przegrać, ta agresja powinna nauczyć społeczeństwo rosyjskie, że popełnili błąd, bardzo, bardzo poważny błąd. No, tylko pytanie teraz, jak to zrobić? Tak? Tutaj nie padła odpowiedź ze strony amerykańskiej. No może to nie było forum, to, żeby prezydent amerykański mógł punkt po punkcie wskazywać strategicznie czy ujawnić plany, tak? Zakładam, że potencjał amerykański, potencjał ponad 50 państw, gdzie Polska jest tym kluczowym tutaj elementem tej koalicji zadaniowej, ma taką mapę drogową, tak, dojścia do zwycięstwa, do obrony przede wszystkim No, pamiętajmy też ciągle rękami też krwią żołnierza ukraińskiego. I też można powiedzieć tak symbolicznie, Joe Biden pojechał, czy pojawił się tam fizycznie, aby amerykańscy żołnierze tam nie musieli walczyć za, że do tej pory nie jest przelewana krew amerykańska czy innych żołnierzy sojuszniczych. Myślę tutaj o sojusznikach NATO, ale też nie tylko w tym, czy zespole 50 państw, to nie są tylko kraje NATO. I jeszcze powiedzmy te takie malkontenckie głosy, że w Warszawie nie powiedział powiedzmy w duchu Johna Kennedy'ego czy Reagana, no może brakowało, no ale nie mógł powiedzieć, w jakim znaczeniu miałby powiedzieć, że jestem warszawianinem. Wystarczy, że w tych okolicznościach symbolicznych wygłosił po raz drugi na Starym Mieście przy zamku królewskim, który wiemy przez kogo został zburzony, wręcz wyrównany z ziemią w kierunku też wschodniej, patrząc się jakby w kierunku wschodniej strony Polski, tak trochę wyzywająco do strefy właśnie cywilizacji i mentalności bizantyjskiej, czy właśnie sowieckiej, jeszcze postsowieckiej. Więc możemy mieć powiedzmy jakieś elementy rozczarowania, że za mało było tych elementów takich symbolicznych, wizerunkowych Polski, że może w tle też powinna pojawiać gdzieś częściej się flaga czy barwy biało-czerwone, ale nie bądźmy też zbyt tacy no, szczepliwi krytykanccy, bo naprawdę zostaliśmy wyróżnieni tutaj do roli, którą pełnimy i oczywiście nam już nie wystarczy takie thank you. Polska strona potrzebuje konkretów pewnych i myślę, że w rozmowach niejawnych, zwłaszcza w tej formule bukaresztańskiej dziewiątki, już myślę te kwestie właśnie może większej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, może przeniesienia części przemysłu zbrojeniowego, bo wiemy, że nie daje rady też w Stanach Zjednoczonych, to znaczy te zlecenia są tak duże, że nawet fabryki amerykańskie zbrojeniowe gdzieś w Arizonie, w Ohio czy Teksasie no, trochę się zapychają, mówiąc potocznie. Więc czy kwestia właśnie elektrowni jądrowych, przynajmniej silnego wsparcia, tak aby Polska też się modernizowała z racji właśnie większej obecności i teraz jakby uwagi, większej uwagi Amerykanów tej części świata i Europy. Więc być może taki plan Marshalla, gdzie Polska też powinna już nie jakby być beneficjentem, ale w przyszłości odbudowy Ukrainy, czy właśnie powinna być tą bazą właśnie ciągu dostaw i też projektowo, myślową, operacyjną, aby dziś jesteśmy tym hubem właśnie wsparcia militarnego, humanitarnego czy społecznego, to być może w tym okresie post powinniśmy taką też rolę odegrać właśnie odbudowy i wzmacniania tej flanki czy buforu NATO. Stąd te myślę, że nasze żądania są wręcz uzasadnione. To nie jest jakaś kwestia życzeniowa właśnie tych spraw, które powiedziałem, czy takiego wsparcia. Tym bardziej, że no, ze strony Unii Europejskiej czy starej tak zwanej zachodniej Europy no, nie możemy za dużo oczekiwać, jak widzimy, a raczej jesteśmy gdzieś tam podszczypywani. Przypomnę, że środki unijne już od 3 lat, które powinny być w Polsce, które też nie są jakąś daniną dla nas, ale jako nasz pełnoprawnemu członkowi Unii Europejskiej też się nam należą, zwłaszcza w tej sytuacji, jaką pełniliśmy, przypomnijmy, od roku. Więc tutaj Amerykanie powinni to zrozumieć, tak, że nasze oczekiwania też są wysokie. Stąd już nam nie wystarczą powiedzmy same gesty, przemowy, dobre słowa, tak zwane poklepywanie po plecach, ale to ten charakter powinien mieć partnerski i mam prawo sądzić, że tak się dzieje. No niestety nie jesteśmy, ojcze redaktorze, jakby przy tych rozmowach personalnie, ale myślę, że tutaj nasza klasa polityczna staje na wysokości zadania.
Panie doktorze, pan prezydent Biden i pan też powtórzył te słowa dzisiaj, mówił o tym, że liczy na zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie, na nasze zwycięstwo. Tak bardzo kategorycznie to podkreślał, nie mówił o zakończeniu wojny. Czy to oznacza też, że jakieś rozmowy pokojowe już w tym momencie nie wchodzą w grę?
To znaczy, ten korytarz komunikacyjny z Moskwą jest podtrzymany. To nawet, to też nie jest jakąś tajemnicą, ta wizyta, Rosjanie zostali uprzedzeni przez tutaj, jak otrzymaliśmy informację od doradcy do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego Jake'a Sullivana o tej podróży, że w zasadzie już kiedy odbywał tę podróż, aby raptem czasami nie przekroczyli jakiejś czerwonej linii, Rosjanie to z respektem przyjęli, tak? To też zauważmy. Więc wiemy też o rozmowach choćby służb amerykańskich, CIA, które i tuż przed konfliktem miało bardzo wiarygodne informacje, bo przekazywało to sojusznikom i w trakcie teraz, więc jakieś tam rozmowy były podejmowane, ale myślę, kluczem tutaj będzie jednak strona ukraińska i to chyba nie jest głosłowne, to co mówią sami Amerykanie, że pierwszy krok jakichkolwiek rozmów pokojowych będzie należał do administracji ukraińskiej. Myślę, że do prezydenta Zełenskiego. Zresztą pojawił się ten plan 10-punktowy, który próbowali trochę wymusić też Macron i Scholz na Zełenskim, ale to się pojawiło wcześniej. I on jest jednoznaczny, tak? To co też powiedzieliśmy, że to musi być pełny powrót do integralności Ukrainy i jakiś element też zapewnienia takiego zawieszenia broni i zrewidowanie polityki Putina, czy ktokolwiek to będzie po nim, tak? Zakładamy, że też nie będzie wieczny. Też nie wiemy, w jakim kierunku ta strona rosyjska, ta część agresji pójdzie. Znaczy, czy Putin będzie trwał do końca, czy dojdzie do jakiegoś puczu, rewolucji, tak? No bo tylko chyba w taki sposób się może dojść do zmiany. Albo ewidentnego wygrania militarnego. Na to się nie zanosi, bo widzimy od razu aktywność chińską. Jeżeli mogę zwrócić uwagę też Państwa, proszę, kiedy wyjeżdżał wręcz z Kijowa prezydent Biden, już się pojawił szef dyplomacji zagranicznej Chin. Słyszy się, że być może prezydent Xi przyjedzie czy może się wybrać. To do tej pory wiemy, że w jakiś sposób, myślę, że poufny, wspierali czy stali za Putinem. Mhm. Teraz chyba mówią, może to się okazać wręcz współpracą, tak? Współpracą w dostawach amunicji, ale też sprzętu, bo to też ma to charakter też ograniczony, jeżeli chodzi o rosyjskie zapasy. Więc chyba aż tak blisko nie jesteśmy rozmów pokojowych, chyba że ma dojść do jakiegoś przesilenia, tak? Ale to, co robią Chiny, tak, w odniesieniu też do Stanów Zjednoczonych, przypomnę, Amerykanie zestrzelili pięć różnych obiektów latających szpiegowskich z dużym prawdopodobieństwem. Nie wiemy, czy wysłany jest tylko przez Chińczyków, ale być może na zlecenie również przez Koreę Północną. Więc odbywa się jakiś na pewno element próby sił, tak? Kto kogo bardziej odstraszy, tak? Taki element też odstraszania, przestraszy, czy jakby narzuci swój ton. Na pewno wizyta w Kijowie, w Warszawie była elementem przejęcia inicjatywy przez Amerykanów. No bo jednak pamiętajmy, Biden wcześniejszych administracji Obamy czy jako prezydent popełnił mnóstwo błędów, tak? Popełnił mnóstwo błędów, za które też dziś płacimy my. Bo przecież gdyby była tarcza antyrakietowa, owszem, można powiedzieć, on był wtedy powiedzmy drugą czy faktycznie trzecią osobą w państwie w pierwszej administracji Obamy, to głównie wtedy ta koncepcja resetu z Rosją była forsowana przez Hillary Clinton i Obamę. Gdyby wówczas bardziej zdecydowanie Ameryka określiła się, gdyby już u nas wtedy zainstalowano patrioty, rozpoczęto by drogę akcesyjną dla Gruzji, dla Ukrainy, ile istnień ludzkich można było uratować. Oczywiście no dzisiaj może już szkoda czasu, jakby no, tracić na takie to, no, późne analizy, tak? No, ale należy wyciągnąć wnioski i myślę, że to ta pewna dynamika aktywności amerykańskiej wynika też z błędów, które wcześniej popełnili. I też muszą płacić koszty, choćby koszty dzisiaj do zbrajania Ukrainy. Na szczęście na razie nie są to koszty osobowe. Tak jak powiedziałem, dzisiaj amerykańscy Marines muszą, ale są w Polsce, są powiedzmy w pobliżu, więc to się okaże, czy stoimy u progu eskalacji i większego włączania już sojuszników NATO i samych Amerykanów do tego konfliktu, czy ciągle strona ukraińska da sobie radę, tak jak do tej pory. No bo, jak mówię, te kroki, które podejmują Chiny, Iran, czy Korea Północna, z tyłu gdzieś Kuba, Wenezuela i powierzchnia część Ameryki Południowej, nie prowadzi do jakiegoś właśnie powrotu do sytuacji dwubiegunowej, zimnowojennej.
Na ile to jest, pytanie, na ile to jest gra tylko, taka dyplomatyczna, a na ile to są realne zapowiedzi, tak jak pan doktor wspomniał, rzeczywiście no Chiny to jest tajemnicą poliszynela, że nie uczestniczą w tym konflikcie, uczestniczą w sposób zakamuflowany. Natomiast no pytanie, czy to, co dzieje się teraz, w tym momencie, na co mamy zwrócone nasze oczy, nie jest zapowiedzią jakiegoś przerodzenia się w szerszy konflikt światowy nawet.
Drogi ojcze, szanowni państwo, to jest kontest, można powiedzieć, igrzysko siły, tak? Siły na razie presji, perswazji, właśnie tych można powiedzieć, tej siły nieinwazyjnej. To są właśnie dyplomacje. To się nazywa jakby tą siłą odstraszania. Ten pierwszy egzamin niestety Amerykanie, zwłaszcza wolny świat, bardziej Amerykanie, no, przegrali, ponieważ to, że doszło do inwazji. Przypomnę, że Putin gromadził swoje wojska już w maju 2021 roku, ale to było jeszcze przed tym wyjściem niefortunnym z Afganistanu Amerykanów, przed ogłoszeniem powiedzmy tych rozmów telefonicznych, chociaż nie, przepraszam, już się wtedy toczyły rozmowy telefoniczne między Bidenem a Putinem, ale jeszcze nie doszło do spotkania w Genewie. Więc nie udało się Amerykanom odstraszyć, tak? Pokazać takiej siły, takiego zdecydowania, więc nie sądźmy, że Putin działał nieracjonalnie. Ja myślę, że kto wie, czy nie został popchnięty nawet przez stronę chińską do tego konfliktu, bo przecież on pojawił się tak w trakcie otwarcia igrzysk w Chinach, tuż przed inwazją na Ukrainę. Tam była przecież wspólna deklaracja rosyjsko-chińska, więc to, tak jak mówię, ta dynamika ostatnich dni, kiedy nagle ożywiła się przecież dyplomacja chińska, że były dwie wizyty ważne, może nie na najwyższym szczeblu, bo tam na szczeblu szefa komisji i szefa spraw zagranicznych Chin w Moskwie, ale to też coś oznacza. To nie są puste gesty, nie są puste wizyty. I one się odbywały już tak, czy nawet w trakcie, kiedy był u nas prezydent Biden. To by jednak potwierdzało, że to jest pewien tandem, to jest pełna gra zespołowa, że Putin nie działa, tylko sam szaleńczo w jakiś sposób. Tak? Więc myślę, że dzięki Bogu mamy na razie tą wojnę, oczywiście oprócz działań wojennych, tak, ale mówię tutaj o scenie globalnej, o scenie geopolitycznej. Na razie mamy taki element przeciągania, tak, przeciągania gminy, kto bardziej kogo straszy. Tak? Testowania przecież społeczeństwa amerykańskiego też właśnie przez te różne obiekty. A pamiętajmy, że to działa na wyobraźnię amerykańską. Ja pamiętam, że do tej pory jedyny moment, kiedy zamknięto przestrzeń powietrzną w ostatnich dekadach, to był okres ataku na World Trade Center w 2001 roku. Dla społeczeństwa amerykańskiego, które się zawsze czuło bezpiecznie, komfortowo, to na pewno jest szokujące, tak, że nad nimi przyleciał prawie jakiś obiekt i został dopiero zastrzelony tuż za południową Karoliną, czyli na morzach już Zatoki. Więc na pewno trudny okres, trudny czas, w którym musimy obserwować, zachować się roztropnie, z dużą uwagą i niestety być przygotowanym na różne rozwiązania, że te nasze działania też polskie, tu powrócę do to nas najbardziej też interesuje, że wzmacniamy naszą obronność, wzmacniamy naszą rolę sojuszniczą i cieszę się, że właśnie powraca ta formuła Międzymorza, o której też na falach radia nieraz się słyszało u Państwa właśnie dzisiaj, wzmacnienia tej flanki NATO, gdzie chyba stanowimy, kiedy się mówiło o takich dwóch nurtach, tak, dwóch płucach NATO, to dzisiaj chyba tym ożywczym, tym silniejszym, takim bardziej reagującym i lepiej odczytującym sytuację jest właśnie ta grupa, czy ta formuła bukaresztański 9, czyli tego pasa dzisiaj krajów wschodnio-środkowej Europy, czyli tak zwanej tego pasa Mackindera, czyli Euroazji tutaj, który zawsze był, no niestety trudny dla nas geograficznie, historycznie, ale też wskazujące, że dziś możemy być tutaj, wypełnić bardzo ważną rolę i wypełniamy ją. Tak to widzimy od roku.
Dziękuję, panie doktorze. Wiele wątków jeszcze nasuwa się, ale czas też ograniczony. Mam nadzieję, że w kolejnych rozmowach będzie można je podjąć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję. Pan doktor Marek Kawa, amerykanista, był naszym gościem.